Dzisiaj naszym gościem jest profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Grzegorz Krukwa. Ostatnia sobota listopada to dla Ukraińców bardzo ważny dzień, choć ten bardzo ważny dzień mówi o bardzo smutnych wydarzeniach na Ukrainie.
Czwarta sobota listopada jest obchodzona od już ponad dekady jako Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu, czy po ukraińsku Hołodomoru. I to jest Dzień Pamięci o ofiarach Wielkiego Głodu, który miał miejsce na Ukrainie Radzieckiej w latach, czy sowieckiej, w latach 32-33. Obchody tego święta zapoczątkowane zostały jeszcze w latach 80. w diasporze ukraińskiej, wśród emigrantów ukraińskich na zachodzie, natomiast w samej Ukrainie od prezydentury Wiktora Juszczenki. To jest święto państwowe i ogólnonarodowe. No jedno z najważniejszych, oczywiście dzień bardzo, bardzo bolesny, upamiętnia około ofiary tego głodu stalinowskiego, około między 4 a 5 milionów osób zmarło z tego głodu, wywołanego sztucznie polityką Józefa Stalina i całego kierownictwa bolszewickiego Związku Radzieckiego ówczesnego.
To jest dla nas nieprawdopodobne, że ktoś celowo, nie chcę powiedzieć złośliwie, bo tutaj nie chodziło o jakąś złośliwość, tylko tu o jakąś zemstę chodziło, ale powiedzmy, tak naprawdę my mówimy cię o tym wielkim głodzie z lat 30. Ukraińcy doświadczyli tego głodu i przedtem, i potem. To jest w ogóle niesamowite. W latach 20., w latach 30. i 40.
Tak, tak. Te głody były trzy. Także trzeba podkreślić, że jakby głód ten zaraz po zakończeniu wojny domowej 21-22, potem ten wielki głód 32-33, no i jeszcze głód po II wojnie światowej. Przy czym ten głód lat 20, lat 40, to, no to można je częściowo tak złożyć na karp ukraińskiej wojny, tak? Że one były gdzieś tam dzieją się zaraz po wojnie, pierwszej wojnie światowej, wojnie domowej oraz po II wojnie światowej. Oczywiście są też wywołane polityką, absolutnie bezwzględną polityką władz, które nie liczyły się w ogóle z ludnością cywilną, no ale gdzieś można to uznać za pewien splot okoliczności złożonych. Natomiast ten głód z początku lat 30. jest głodem, który się absolutnie nie miał prawa zdarzyć, tak? Przy normalnej ludzkiej polityce. No i tu można wskazać na dwa źródła tego zjawiska. No, po pierwsze, idea budowy socjalizmu w jednym kraju, czyli dążenie do gwałtownego, raptownego uprzemysłowienia przy kraju, który był tak naprawdę karmem rolniczym. No, Związek Radziecki, dawna Rosja carska, to Ukraina z pewnymi wyspami przemysłu, tak? Z pewnymi, były ośrodki przemysłowe, ale generalnie to kraj rolniczy, dosyć zacofany. I teraz władze radzieckie jakby wpadły na taką ideę, że oni uważali, że no, żeby zbudować przemysł, trzeba skądś mieć kapitał na budowę tego przemysłu, na maszyny, na technologię, na utrzymanie armii robotników. No oni uważali, że skoro Zachód, tak, w ich przekonaniu, tak, Wielka Brytania, Francja uprzemysłowiły się dzięki wojskowi kolonii, my nie mamy kolonii za morzem, ale mamy wieś, tak, i po prostu z tej wsi wyciśniemy co się da, wyciśniemy ostatnie kło zboża, żeby to zboże sprzedać za granicę, albo żeby tym zbożem wyżywić proletariat przemysłowy. Druga geneza była taka, że rzeczywiście to ukraińskie chłopstwo było siłą społeczną bardzo niechętną przemianą polityczną, także władze radzieckiej. Ono oczywiście gdzieś tam skorzystało, przynajmniej część z nich skorzystało z tego, że zlikwidowano wielkie majątki ziemskie, ale kiedy władze stalinowskie chciały budować kołchozy i sowchozy w latach na przełomie 20-30, to po prostu to chłopstwo stawiło im opór. No a poza tym Ukraińcy byli w latach na przełomie 20-30 społecznością może nie w całości, ale w dużej masie świadomą swojej tożsamości, swojej kultury, która była absolutnie nie była pożądana. Tam miał powstać nowy człowiek, tak? Nowy człowiek, człowiek radziecki, a nie kultura tradycyjna, wyrosła z niej też warstwa inteligencji ukraińskiej, w oczach władz radzieckich wróg, który należało zniszczyć. Więc zniszczenie tej warstwy społecznej, która była, nie stawiamy, że jakiegoś czynnego oporu, tak? Tam nie było partyzantki, wtedy jakieś no, były ruchy chłopskie, partyzantki, że tam oddziały są przodu lat 20. Tam w 28-29 roku już nie ma, że jakieś ostatnie oddziały się tam błąkały po lasach jeszcze, ale pojedyncze zupełnie bojownicy jeszcze z tych dawnych powstańców z 21-22 roku. Ale generalnie po pierwsze chodziło właśnie o akumulację kapitału na budowę przemysłu, a po drugie o zlikwidowanie, może nie w całości, tak? Bo to, ale w końcu jest wyniszczenie w dużym stopniu tej grupy społecznej, która była problemem budowy nowego totalitarnego ładu, czyli ukraińskiego chłopstwa i częściowo też ukraińskiej inteligencji.
Czy możemy powiedzieć, że wielki głód na Ukrainie też jest troszkę spowodowany dążeniami niepodległościowymi 1917-18 roku?
Tak, w jakimś sensie to właśnie to miałem na myśli. To znaczy chodzi o to, że Ukraina była drugą co do wielkości Republiką Radziecką po Rosji, po Rosyjskiej Federacji i w latach 17-18 tam był przecież aktywny ruch niepodległościowy, powstało państwo, Ukraińska Republika Ludowa, które z różnymi problemami, ale jednak przez kilka lat walczyło, tak, stawiało opór bolszewikom i Stalin doskonale pamiętał, że w roku 1919, kiedy bolszewicy na początku pierwszego roku 19 udało się Ukrainę w większości zająć, z wyjątkiem tak małych fragmentów Wołynia i Podola, i kiedy ją zajęli, to natychmiast spotkali się z masowym oporem właśnie chłopstwa ukraińskiego i potem jeszcze do roku 20 przecież musieli walczyć z armią Ukraińskiej Republiki Ludowej, która w zasadzie dopiero w listopadzie 20 roku została wypchnięta poza granicę Związku Radzieckiego. Mamy rocznicę, tak, właśnie jest koniec listopada, to mamy po pierwsze ten dzień pamięci Wielkiego Głodu, ale to jest też dla Ukraińców inny ważny dzień, mianowicie to jest zakończenia jakby z ciągłej czynnej walki ukraińskiej w wyborze niepodległość. Tak, w końcu listopada 20 roku ostatnie dzieło ukraińskie, które już walczyło jeszcze miesiąc po tym z bolszewikami, jak Polska zaprzestała już walki, Polska Rozeń, to oddział się wycofały na zachodnią stronę Zbrucza. Ukraińska Republika Ludowa była z tych ruchów narodowych w Imperium Rosyjskim dawnym najpoważniejszym przeciwnikiem Armii Czerwonej. No jeszcze oczywiście były białe armie rosyjskie, ale właśnie rok 19, który był bardzo gorzki dla bolszewików, narażeni po opanowaniu Ukrainy pod też masowym oporem i potem musieli się cofać pod naporem armii Denikina też, ale w dużym stopniu skutek tego, że właśnie absolutnie nie zyskali poparcia na ukraińskiej wsi, był został zapamiętany przez Stalina bardzo dobrze, więc to był też na pewno jakiś odwet za ten rok 19. Z drugiej strony trzeba też pamiętać, że te wszystkie wielkie głody, tak, i ten z lat 20 i z lat 30 i z lat 40 powojennych, on dotknął nie tylko Ukrainę radziecką, tylko Ukraińców, tak, w tym głodzie ucierpiał też ludność Kubania, czyli tych północno-wschodnich wybrzeży Morza Czarnego, chociaż tam też mieszka ludność ukraińska, no bo Kubań to jest taki region zasiedlony przez na XVIII-XIX wieku przez i Ukraińców, i Rosjan, no także Powołże, Kazachstan, po II wojnie światowej w 1945-1946 roku, także Mołdawia, więc to ten głód nie dotknął tylko i wyłącznie Ukraińców etnicznych, ale także dotknął i Rosjan, i Kazachów, i przedstawicieli Mołdawian, i przedstawicieli wielu innych narodów, zamieszkujących Związek Radziecki, no ale Ukraińcy byli tą największą grupą ofiar i tu w tym wypadku Ukraińców obok tego elementu właśnie społecznego, czyli potraktowanie w ten sposób chłopstwa, to także tutaj był ten czynnik kulturowy i polityczny w tym wypadku.
Ale panie profesorze, proszę mi powiedzieć, jak to jest możliwe, żeby w gruncie rzeczy z jednej strony chcieli, żeby te czarnoziemy ukraińskie karmiły przemysłową część Związku Radzieckiego, jak to jest możliwe, że oni nagle wpadają na taki pomysł, że po prostu świadomie doprowadzają do wymierania tych ludzi?
No tutaj mamy do czynienia z logiką totalitarnego dyktatora, tak? Który nie kieruje się takimi samym wiedzą rzeczywistości, systemem wartości, jak powiedzmy człowiek, no taki jak my, tak dzisiaj. I tutaj to porównanie czy mogłoby to być założenie, że no ziemia zostanie, tak? Ludzie umrą, ziemia zostanie, innych ludzi sprowadzimy, tak? W logice Związku Radzieckiego przecież Stalina były masowe deportacje, masowe przesiedlenia, tak? Jeżeli można było kilka lat później, tak? Przesiedlić kilkaset tysięcy Polaków, a także Niemców czy Koreańczyków, tak? Od 1938 roku, 1938 zaczęły się wielkie przesiedlenia całych grup ludności. Jeżeli można było ludzi przesiedlać setkami tysięcy, to w tej logice się to mieści, tak? Że można jakąś grupę ludzi zamorzyć głodem, potem na ich miejsce, no pojawią się też inni, tak? Zakładano. Poza tym zakładano też, że będzie mechanizacja rolnictwa, tak? Więc do pracy rokiesz wykonywało 10 chłopów, może wykona jeden traktor. To było myślenie kategorii inżynierii społecznej i on absolutnie, że te straty ludzkie nie były w takiej logice, nie są przeszkodą, a to porównanie II wojny światowej, to jest ciąg tych zjawisk, tak? Że tutaj jest to pojęcie ukute przez Timothy Snydera, wybitnego historyka współczesnego, skrwawione ziemie, także ta ziemia mniej więcej między Europy takiej środkowo-wschodniej, tak? Między Wisłą, powiedzmy, a Dnieprem i dalej na wschód, to są ziemie, które działy się rzeczy straszne w pierwszej połowie XX wieku i powiedzmy wojna domowa w Imperium Rosyjskim, gdzie dochodziło do zbrodni, no, przynajmniej wojennych, tak? Potem te kolejne wielkie głody i potem Holokaust, tak? I to się dokonuje wszystko na tym samym pasie, tak? Gdzieś między Wisłą a Dnieprem, czy dalej jeszcze Donem, tak? Gdzieś, no, to są te ziemie, które doświadczyły w XX wieku najczarniejszego ludobójstwa po kilku po kolei, tak? W zasadzie co kilka lat tam działy się jakieś rzeczy przerażające. Bo mamy pierwszą wojnę, potem stalinizmu, wszystkie, tak, nie tylko Wielki Głód, ale także potem wielkie czystki 1937 roku, 1938, wielkie deportacje, kolejne w 1939, druga wojna światowa, Holokaust, no i potem jeszcze stalinizm do 1956 roku. Także te ziemie doświadczyły kolejno, no, chyba trudno znaleźć w Europie czy w świecie, no chociaż może by się dało, może Chiny, powiedzmy, czy Mao Tse-tunga, czy niektóre regiony Afryki, też działy te rzeczy straszne, ale to są ziemie, które doświadczyły najczarniejszych kart historii XX wieku i w tym, no, to ludobójstwa, w którym los jednostki był niczym, tak, dla architektów tej polityki.
A proszę mi powiedzieć, panie profesorze, jak to jest możliwe, że dopiero mówimy o tych wydarzeniach od jakichś 15 lat, jak to jest możliwe, żeby kolejne pokolenia dały sobie wmówić, że należy zapomnieć o tej sytuacji?
To jest rzeczywiście pewien fenomen, tak, że tak się stało, no i to można wyjaśnić w jakiś sposób, po pierwsze to była tak wielka trauma i tak wielkie tabu, że nawet po Związku Radzieckim, po 1956 roku o pewnych rzeczach można było już mówić, tak, co można było mówić, rehabilitować tam niektórych działaczy, zwłaszcza partyjnych, rozstrzelanych w 1937 roku, czy można było mówić o pewnych błędach, wypaczeniach Stalina, to jednak o tym akurat nie, tak? Ten temat był całkowicie wymazany. W związku z tym ten temat w ogóle wszedł do obiegu publicznego dopiero w latach 80. On się kładł tak dużym cieniem na całą politykę, że nie można można go poruszyć, bo nie można mu powiedzieć, że Stalin tam w tym czy tamtym się pomylił, tam tutaj kogoś niesłusznie represjonował, to jednak ten wielki głód jest ściśle związany z tymi dwoma osiągnięciami, tak? Stalina, których potem nie negowano, tak? Czyli z uprzemysłowieniem i stworzeniem systemu kołchozów i sochozów, tak? Więc w momencie, gdyby zaczęto mówić o wielkim głodzie publicznie, no to by poddano pod wątpliwość całą konstrukcję tą społeczno-gospodarczą, tak? Czyli uprzemysłowienie i kolektywizację rolnictwa. Kolej na zachodzie to gdzieś to zniknęło w cieniu innych rzeczy, tak? To potem mamy drugą wojnę światową, z kolei dalej diaspora ukraińska, która w latach 30., 40., 50. nie była tak wpływowa, tak? Dopiero lata 80., 70., 80. to jest moment, kiedy Amerykanie czy Kanadyjczycy ukraińskiego pochodzenia, czy mieszkańcy w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, Ukraińcy osiągają pewne pozycje, które pozwalają o tym mówić, tak? Stają się naukowcami, publicystami, politykami, tak? Wcześniej oni byli gdzieś na niższych pozycjach i ich głos się nie przebijał, tak? Już zaczęła przebijać w latach 70., 80. dopiero. Też między innymi to są czasami zasługi pojedynczych ludzi, na przykład wybitny amerykański uczony James Mays był pionierem takich badań nad wielkim głodem i on z tym swoimi badaniami przebił się, tak? Po prostu zainspirował innych i wywołał tą wielką dyskusję. No i jest jeszcze jeden element taki, że przecież ten wielki głód miał też sprawców, tak? To przecież to zboże ktoś zabierał, ktoś pilnował tych pól, tak? Ktoś patrolował te pola kołchozowe i ktoś strzelał tych dzieci zabierających kłoski zboża i to byli też często ludzie miejscowi, tak? No to byli też Ukraińcy, tak? Czy to jest najbardziej tragiczne to, że to zostało zrobione częściowo rękami miejscowych, tak? To znaczy to byli ci ludzie, którzy ci komsomolcy, czy działacze partyjni, milicjanci, funkcjonariusze NKWD, czy żołnierze, którzy to zboże konfiskowali, którzy przeszukiwali obejścia, ryli tymi prętami w ziemi, wykopywali jakieś schowane resztki zboża, wyrywali dzieciom z rąk ostatni kłos. Przecież to byli, oczywiście częściowo to byli, przybyli z Moskwy i wrócili potem do tej Moskwy, czy wrócili do innych miast z Rosji właściwej, ale częściowo to byli też miejscowi ludzie, których po prostu albo zmanipulowano, albo zastraszono, albo takim wyprano umysłu mówiono, że ci chłopi są wrogami, że ktoś to robił, tak? To wymagało zaangażowania też bardzo dużej liczby sprawców. No i ci sprawcy przeżyli, tak? W odróżnieniu od ofiar, tak? Sprawcy przeżyli. Jeżeli się mówi dzisiaj o wielkim głodzie, to ktoś może pomyśleć, a mój tam ojciec to tam właśnie był w takiej brygadzie, która to zboże zabierała. Czy mój tam wujek, czy dziadek, czy może ja sam byłem, tak? Ktoś jeszcze, przecież ci sprawcy też mogą jeszcze, no może w tej chwili to już byli bardzo starzy, ale jeszcze żyli niedawno. Więc był też pewien opór, bo sprawcy byli wśród żywych, tak? I to było przerażające. No poza tym tam się działo też przerażające rzeczy, to znaczy kanibalizm, tak? Zdarzało się, że ludzie zjadali ludzi, no i ci, którzy zjedli, też mogli przeżyć, tak? Więc to była taka trauma, o której bardzo długo nie mówiono, no bo tak ogromna trauma, że właśnie musiało minąć te kilkadziesiąt lat i poza tym też w samej Ukrainie też były inne sprawy ważniejsze, tak? Lata 90. to są inne rzeczy, to jest transformacja, to są problemy związane z biedą. Historia jeszcze nie była tak ważna wtedy. W całej Europie ustawiają takie zwrotku pamięci, tak? Zwrotku pamięci na zachodzie są lata 80., kiedy zaczyna się mówić inaczej o Holokauście. No w Polsce to też jest gdzieś tam, to też są gdzieś lata 90., kiedy, czy 2000. Ten zwrotku pamięci zainteresowany społecznie z własną przeszłością i tymi tragicznymi wydarzeniami, to jest pewien ogólnoeuropejskie zjawisko, które też Ukrainę ogarnia, tak? A wcześniej, wiele tematów było wcześniej długo tabu. No o Holokauście też nie mówiono w pierwszych latach, kilkunastu latach po II wojnie światowej. Tak? Nawet w samym Izraelu. Dopiero w zasadzie proces Eichmanna lata 60. to jest powrót do debaty o zagładzie Żydów. I tak samo tutaj, no tu akurat musiał minąć może więcej czasu, no ale też polityczna blokada była dłuższa.
Panie profesorze, czy możemy mówić, że to jest temat wciąż jednak do opracowania, wciąż jeszcze nieodkryty? Ja mam przed sobą książkę Anne Applebaum, Czerwony głód, i myślę, że to jest dobra lektura, choć bardzo trudna.
Tak, akurat też ją mam przed sobą, tak. To jest fenomenalna książka. Ja tutaj miałem okazję prowadzić spotkanie z panią Applebaum, promując tę książkę w Poznaniu, w Centrum Kultury. Książka miała duży oddźwięk w Polsce i oczywiście to nie jest pierwsza książka na ten temat. Napisana rzeczywiście bardzo żywo, jest napisana bardzo przenikliwie, jest napisana z ogromną wrażliwością i myślę, że ona jakby tą dyskusję ożywiła, a też pokazuje właśnie, ta książka nie daje do końca takich prostych odpowiedzi, tak? Ta książka pokazuje i straszliwą tragedię Ukraińców, ale nie tylko Ukraińców. Przecież tam też chociażby na samej Ukrainie radzieckiej też mieszkali przecież i Rosjanie, Polacy, Niemcy, na wsi Mołdawianie, przedstawiciele innych narodowości też ucierpieli w tym głodzie, ale książka pokazuje też sprawstwo, tak? Pokazuje właśnie tych sprawców, komsomolców, tych aktywistów partyjnych, którzy też częściowo byli właśnie miejscowi i pokazuje cały problem dyskusji, pokazuje, dlaczego to dopiero teraz wróciło. Nie jest to pierwsza książka po polsku na ten temat, też badali to naukowcy polscy, jest teraz ze mnie przychodzi nazwiska Robert Kuśnierz, tak, jeśli się nie mylę. Robert Kuśnierz, polski badacz, który też fenomenalnie i z dużą wrażliwością i wielką przenikliwością, znajomością materiałów o tym pisał. Wcześniej Czesław Rajca po polsku też. Przy każdej takiej tragedii, takiej masowej zbrodni mówimy o tym, żeby to się nie mogło powtórzyć, a przecież się czasem powtarza, tak? No, i przechodzimy na tym do porządku dziennego, tak? Tam czasem ta czasem klikniemy tam daj 20 zł czy 50 zł, ale no, to nam się wydaje, że to jest bardzo daleko, że to gdzieś tam się dzieje i może jest, może nie ma, ale no właśnie to się powtarza, tak? To czy znowu, to może okoliczności są trochę inne, ale to jest głód wywołany przynajmniej politycznymi, tak? I jakaś miliony ludzi cierpią ten głód, a mogłyby go nie cierpieć, gdyby po prostu polityka tych walczących reżimów, obozów była inna. Także no właśnie przestroga jest bardzo ważna, że to się nie zdarzyło, a niestety się zdarzy. To może nie jest to takie samo zjawisko, tak? Jak na Ukrainie w 1933, ale dosyć podobne. Podobne rzeczy były przecież w Korei Północnej. No i tak, też ludzie umierali z głodu za żelazną kurtyną, za tą linią graniczną i świat o tym wiedział, ale nic nie zrobił. To nie co mógł zrobić.